Ale poranek rozmawiamy od rozmowy na temat kopalni Krupiński. Przy telefonie pan Krzysztof Tytko. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
To co się dzieje wokół kopalni Krupiński?
No, ostatnie wiadomości są z jednej strony pozytywne, z drugiej negatywne. Pozytywne są takie, że Unia Europejska jakby zgadza się, żeby uruchomić ponownie kopalnię Krupiński, a negatywne to są takie, że ponowne uruchomienie kopalni Krupiński, ale dla kapitału obcego, to jest kradzież polskiego majątku. Kopalnia Krupiński powinna być ponownie uruchomiona, ale tylko poprzez spółkę Skarbu Państwa albo poprzez uwłaszczenie polskiego społeczeństwa na majątku tej spółki. I można to zrobić poprzez pracowniczy plan kapitałowy. Tutaj pan premier Niemiecki zakłada, że dla około 10 milionów pracowników, którzy mogliby być w przyszłości objęci pracowniczym planem kapitałowym, czyli takim trzecim filarem emerytalnym. I tam proponuje się, że dla każdego z tych 10 milionów potencjalnych pracowników każdemu by się dało 250 zł na zachętę, żeby weszli w ten program. A to jest 10 milionów razy 250 zł, to jest kwota, która znacznie przekracza koszt inwestycji związany z uruchomieniem tej kopalni. I to by było najlepsze zabezpieczenie emerytów w przyszłości na majątku tej kopalni.
Bo trochę liczb teraz jest potrzeba. Żeby wykupić kopalnię ze spółki restrukturyzacyjnej, potrzeba 400 milionów złotych?
Dlatego to ja nie wiem, bo nie mam takich informacji. Są to chyba to są na dzień dzisiejszy informacje poufne, ale jeśli z tych informacji, które podaje Tamar Resources, że on w biznesplanie ma przeznaczone około 600 milionów złotych na inwestycje, żeby uruchomić pokład 405, czyli ten pokład, który jest już o grubości od 5 do 11 metrów, czyli mógłby wydobywać węgiel bez przerostów kamienia, czyli wydobywać czysty węgiel, to z tego, co my wiemy, to na ten uruchomienie tego pokładu trzeba by inwestycji około 400 milionów, czyli podejrzewam, że w tej kalkulacji byłoby około 150 do 200 milionów potrzeba na wykupienie tej pomocy publicznej. Tylko panie redaktorze i szanowni słuchacze, kopalnia została wybudowana za kwotę dzisiaj, żeby ją odtworzyć, ten majątek, to jest około 6 do 8 miliardów złotych. I my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby za 200 milionów za pomoc publiczną dać przyszłe zyski, które mogą być wygenerowane do 2030 roku na poziomie 10 miliardów złotych minimum zysk netto. Proszę Państwa, zyski netto do 2030 roku ta kopalnia może pracować na poziomie 10 miliardów złotych. Oczywiście przy założeniu, że ceny węgla kurcowego utrzymają się przez ten następne lata na tym poziomie. A wszystko wskazuje na to, że węgla w świecie ubywa, a zapotrzebowanie na węgiel kurcowy rośnie ze względu z wzrostem gospodarczym wszystkich krajów na świecie. Więc jest małe zagrożenie, że ceny węgla kurcowego spadną.
Coraz gorzej pana Krzysztofa Tytkę słychać. Jeżeli pan może ustabilizować miejsce, z którego pan mówi, będzie bardzo dobrze i z korzyścią dla wszystkich słuchaczy poranka wnet. A co pan wie na temat negocjacji kapitału zagranicznego, czyli tej grupy Tamar z polskim rządem i z innymi podmiotami?
No wiem tylko tyle, że 5 kwietnia, w dniu, kiedy myśmy organizowali pikietę i zresztą w dniu, w którym myśmy również byli u pana razem z panem Adamczykiem, odbyło się spotkanie między zarządzającym Tamar Resources z panem Rogersem a z panem Dominikiem Kolarzem, panem Kościukiem, z ministerstwem, z panem Kurzewskim. No i tam padła decyzja, że ewentualne rozpoczęcie rozmów może nastąpić, jeśli uzyskamy pozytywną zgodę z Unii Europejskiej. Więc ta przeszkoda jakby została już usunięta. No teraz jest tylko kwestia wyrażenia zgód na prowadzenie jakiegoś due diligence. Tylko proszę zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj spółka restrukturyzacji kopalń, od której chce tam wykupić kopalnię, nie ma koncesji na wydobycie węgla tego koksowego. Ta koncesja jest w rękach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Skarb Państwa ma 54% udziału, więc jeśli zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie dobrym gospodarzem majątku, który ma, to ta koncesja, żeby ją odsprzedać Tamarowi, ona jest warta dziesiątki miliardów złotych. Więc to nie jest tylko kwestia wykupienia od spółki restrukturyzacji kopalń za zwrot pomocy publicznej i inwestycje, ale również jest wykupienie koncesji od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie wyobrażam sobie, żeby akcjonariusze mniejszościowi pozwolili sobie na to, żeby sprzedać koncesję, która jest warta dzisiaj dziesiątki, jak nie setki miliardów złotych. Ja mówię od momentu przejęcia tej kopalni do momentu sprzedania tych zasobów. I to mówię tylko o wydobyciu metodą tradycyjną. Na razie postawić na boku inne technologie, które mogą być zastosowane, żeby jeszcze zwiększyć rentowność i zyskowność. Ja mam tylko, ponieważ mamy bardzo mało czasu, panie rektorze, ja proponuję, pan jako prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski powinien w trybie pilnym na salu zwołać publiczną debatę, bo za 10 minut my tego tutaj nie wyjaśnimy. A jest to próba kradzieży majątku narodowego na wielką skalę. Tam powinno dojść do publicznej debaty, jakby takiej obywatelskiej komisji śledczej i nie wtedy stronie na żywo stanie pan minister Kurzewski razem ze stroną społeczną reprezentowaną przez pana Dominika Kolarza i pana Kościuka, a z drugiej strony będzie obywatelski komitet obrony polskich zasobów, kilku ekspertów i tam na oczach polskiego społeczeństwa pokażemy, jaka w sposób perfidny próbuje się wyprowadzić majątek Polaków do obcych kapitałów.
Bo liderzy Solidarności, czyli strony społecznej, są za tym, żeby sprzedać kopalnię.
No przecież całe te 28 lat transformacji, to co robią liderzy polskiej, liderzy Solidarności, to jest tylko próg wyprzedania najcenniejszego majątku i jak to wszystko się dzieje pod hasłem lider ratowania miejsc pracy, to ja się pytam, jeśli słucha mnie teraz pan Dominik Kolarz, od ilu lat pan zarządza ludzistwem jako strona społeczna? Ilu było pracowników, jeśli pan tak walczy o miejsca pracy, ilu było pracowników zatrudnionych w górnictwie w 1950 roku? Panu podpowiem, ponad 400 tysięcy. A dzisiaj pan tak walczy o miejsca pracy, ale ta walka o miejsca pracy jest tylko po to, żeby kopalnie bankrutowały, a później pod pretekstem ratowania miejsc pracy sprzedawać najcenniejszy majątek obcym kapitałom. A dzisiaj w górnictwie pracuje już tylko 80 tysięcy, czyli pięciokrotnie została zredukowana załoga przy takiej walce strony społecznej o miejsca pracy.
A jeszcze dodajmy informację, że wzrasta import węgla.
Ja tylko mówię, panie redaktorze, czy szanowni słuchacze, tylko dodać, że jeśli my mamy dzisiaj import na poziomie 15 milionów ton i ten import wzrasta, to gdybyśmy my, a mamy takie możliwości, gdybyśmy my, polskie kopalnie, zwiększyły produkcję i o te 15 milionów ton, to te dodatkowe 15 milionów ton wygenerowałoby minimum 2-3 miliardy złotych zysku. Więc tutaj cała ta ten precedens polega na tym, że dzisiaj dąży się wszystkimi sposobami, żeby minimalizować przychody, a maksymalizować koszty i w ten sposób doprowadzać kopalnię do bankructwa. A gdzie przyjmuje obcy kapitał, to obcy kapitał robi wszystko, żeby zwiększać przychody i minimalizować koszty i wtedy dopiero ma wypracowane zyski.
Będziemy, panie Krzysztofie, trzymać rękę na pulsie. Tutaj postawimy kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo serdecznie.
A ja chciałbym tylko, żeby pan jedno się zadeklarował przed opinią publiczną, że pan doprowadzi do takiej debaty publicznej, bo tylko taka debata publiczna może uzyskać polskie społeczeństwo, jaka jest skala kradzieży majątku Polaków.
Debatę publiczną w Radiu Wnet prowadzimy od pewnego czasu, jak pan pamięta, byliśmy w kopalni.
To być kilkugodzinna debata, żeby pokazać wszystkie atuty i tej koncepcji, którą przedstawia Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Tytko, ekspert do spraw górnictwa, autor artykułów w Kurierze Wnet, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:23, a teraz, żeby mieć troszkę więcej energii dzisiejszego dnia, tym wszystkim, którym ta energia jest potrzebna, dedykujemy sen o Warszawie. A w studiu Radosław Pyfel, członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych z ramienia Polski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
Czy jest jednym z projektów inwestycyjnych banku Centralny Port Komunikacyjny?
No jeszcze nie, natomiast na pewno jest to projekt, który wpisuje się w politykę tego nowego banku, który dopiero ma 2 lata i którego jako Polska jesteśmy także członkiem, współzałożycielem. Jest to projekt duży, atrakcyjny, więc ja nie rozumiem tutaj w Polsce tej krytyki, która spada na ten projekt, bo on cieszy się dużym zainteresowaniem także inwestorów z Azji, także tego banku, którego jesteśmy współudziałowcem. Więc myślę, że projekt ma wysoki rating i wysokie notowania. Więc no, jestem zaskoczony tak kiepską oceną tego projektu w Polsce.
To wsłuchany jest pan w głos posłów opozycji, bo są ci, którzy krytykują inwestycje, są ci, którzy są jej wielkimi zwolennikami.
Ja myślę, że w Azji ten projekt cieszy się wielkim powodzeniem, tak? To nie jest jakiś projekt może specjalnie duży, bo spójrzmy na to, co dzieje się na świecie, że jest trwa na wielką skalę rozbudowa infrastruktury i powiedzmy, że jeśli przyrównamy to do standardów, nie wiem, chińskich, no to jest to lotnisko takie, jakie w Pekinie powstało w 2007 roku, mniej więcej tej wielkości, które już teraz powstaje nowe już w Pekinie lotnisko, tak? Bo tamte jakby wyczerpało swoje możliwości, ale ten projekt jest oceniany bardzo wysoko, więc no ja myślę, że główna taka uderzająca różnica to jest takie bardzo lokalne spojrzenie w Polsce, tak? Jakby ten projekt miał tylko i wyłącznie służyć lokalnemu ruchowi. Nie ma spojrzenia jakby globalnego, tak? To znaczy to, że może być to port przesiadkowy, że już dzisiaj, jeżeli jesteśmy na Okęciu, akurat często latam i kiedyś jak przylatywałem do Polski, no to właściwie wszyscy na Okęciu szli od razu po bagaże, natomiast dzisiaj tworzą się kolejki tam w tej strefie transferowej, tak? Już około 30% pasażerów się przesiada, więc ja zupełnie jakby, no naprawdę jest to uderzające, że ten projekt tak wielu przeciwników ma w Polsce, a tak jak mówię, w Azji jest to projekt o tej skali, że jest już zauważalny i projekt wysoko oceniany, tak?
Czy jest tak, że trwają jakieś rozmowy, ktoś już przygotowuje odpowiedni kapitał, żeby wejść do inwestycji, czy to jest taka czysto teoretyczna na razie rozmowa?
To znaczy do tej pory właściwie jeszcze to nie jest projekt w takim w sensie bankowym, tak? Dopiero mamy przyjętą ustawę, którą niedawno podpisał pan prezydent. I myślę, że rozmowy o finansowaniu powinny zacząć się w ciągu kilkunastu miesięcy, tak na dobrą sprawę. No i pamiętajmy o tym, że Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, którego jesteśmy członkiem, współzałożycielem, a których też Polskę mam wielki honor i zaszczyt reprezentować w tym banku, jest pewnego rodzaju alternatywą, tak? Bo o tym, czy akurat ten bank będzie użyty do finansowania, no to zdecydują właściciele tego projektu, czy to pan premier Morawiecki, czy pan minister Wild, tak? I oni będą rozpatrywać te oferty. Natomiast taka oferta ze strony banku na pewno jest i będzie, bo bank jest tym zainteresowany. To wpisuje się w taką politykę banku łączenia kontynentów, tak? Mamy coraz to więcej nowych połączeń lotniczych. Ostatnio otworzone połączenie do Singapuru, które też okazało się być sukcesem i łączy Polskę z Singapurem, Malezją, Indonezją. To jest kilkaset milionów ludzi w tym regionie. Bardzo szybko rozwijający się region. Okazuje się, że także wielu Polaków z Australii lata tym połączeniem. To znacznie skraca jednak podróż z Polski do Australii, więc Polska się globalizuje, otwiera się na nowe połączenia i ten centralny port komunikacyjny jest idealnie takim projektem właśnie międzykontynentalnym. Dlatego bank, to jako Polska załatwiliśmy w tym banku, bank będzie tym zainteresowany. Ale czy Polska będzie zainteresowana, no to zobaczymy. Tak jak mówiłem, no to zależy i od premiera Morawieckiego, i od ministra Wilda, czy akurat oni uznają tą ofertę i to finansowanie za atrakcyjne, ale jest ta możliwość wyboru i o to nam chodziło.
Zawsze w tle tych stosunków polsko-chińskich czy chińsko-globalnych jest taki cień, który czy przypadkiem razem z pieniędzmi nie przyjedzie kolejny pomnik Marksa tym razem do Polski jako dar chińskiej partii komunistycznej i tych pomników nie powstanie wiele, bo Chińczycy lubią pomniki, prawda?
Lubią pomniki, ale w przypadku tego banku akurat sądzę, że przede wszystkim ten bank lubi dobre wyniki finansowe i to przede wszystkim.
A jest jakaś siedziba centralna banku w Pekinie? Jest takie miejsce?
Tak.
Jest. I jaki miejsce... portret wisi przy wejściu?
Nie ma portretów.
Żadnych portretów?
Nie, wisi.
Jeżeli, jakiś napis?
Jeżeli już tak mnie pan pyta, to fakt to są to, jest, są to takie rzeczywiście klasyczne obrazy chińskie. To się nazywa po chińsku shang shui, czyli góra i wody. Tak? Coś takiego właśnie, takie krajobrazy z wielkimi górami, wodą i tak dalej.
Takie,
tak?
Żeby uspokoić klienta.
Takie na uspokojenie, tak, rzeczywiście. No to bardziej możemy tutaj odwoływać się do tradycyjnej sztuki chińskiej niż do Marksa akurat.
A jak wielki, przypomnijmy, jak wielki jest kapitał banku?
No w tym momencie cały czas dochodzą nowi członkowie banku. To jest około... No właściwie 2 biliony dolarów.
Czyli 2 miliardy?
Nie.
2 biliony?
Tak.
Czyli 2 tysiące...
Przepraszam, 2
tysiące miliardów?
Nie. Moment, bo już mi się mylą te zera i chińskie, i zachodnie.
Jedno
i...
zero to jest to, co my mamy. Jedynka przed tym zerem to jest 10. 2 zera i jedynka to jest 100. 3 zera
100
to
miliardów. Ty... 100 miliardów mniej więcej, gdzieś mniej więcej tak w tym momencie może wynosić kapitał banku. Tak? Nasz udział jest około 1%.
A jakie już są takie sztandarowe inwestycje?
No sztandarowe inwestycje to jest na przykład rurociąg gazowy przez Azerbejdżan, Turcję do Europy. Tak, to jest bardzo duży projekt robiony razem z bankiem Światowym. To są połączenia graniczne w Azji Centralnej, w Tadżykistanie. Jest jeden projekt drogowy. Sporo takich projektów wodnych w Indonezji także. Na razie tych projektów jest 20 kilka. Tak? Bank dopiero co powstał, obchodzi jakby... niedawno obchodził dwulecie swojego powstania. Więc no zobaczymy, jak się będzie rozwijał dalej. Na pewno CPK wchodzi jakby w skład tych projektów, które w przyszłości mogą się pojawić i zakładam, że pewnie już niedługo jakieś konkretne rozmowy na ten temat mogą się toczyć.
A konkretne rozmowy toczą się na temat wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami. Obserwuje pan przebieg tych rozmów? Jaki jest stan? Czy to jest zimna wojna, gorąca wojna, czy medialna?
To jest dobre pytanie. Czy w tej pracy, którą my wykonujemy w banku, jakby tego w ogóle, znaczy trudno jest to odczuć, tak? To, te projekty, które powstają właściwie w Azji, gdzieś tam centralnej, czy w Azji Południowej, to jakoś dużego wpływu nie ma i to obserwujemy głównie w mediach, trzeba przyznać, aczkolwiek są pewne kraje operacji, gdzie te operacje są być może zagrożone ze względu na sankcje, na przykład niestabilna sytuacja w Iranie, tak? Więc ma to już jakiś wpływ, natomiast no, można odnieść wrażenie, że to nie jest o tyle wojna między USA a Chinami, co po prostu no, doprowadzenie do resetu, czy takiej sytuacji, w której wszystko się zmienia, to co znamy, czy to co znaliśmy do tej pory. Bo ja odnoszę wrażenie, że ta wojna celna teraz, czy wojna celna, tak właściwie, bo mówimy tutaj o nakładaniu podatków na eksportowo-importowych, bardziej dotyka na przykład Stany Zjednoczone i Unię Europejską, tak? Tu jest dużo większe, mam wrażenie, dużo większe napięcie niż paradoksalnie między USA a Chinami. Więc system globalny, który istniał, zaczyna być redefiniowany. Po prostu Donald Trump uznał, że ten system nie służy Ameryce i w interesie Ameryki jest doprowadzenie do, znaczy wyrenegocjowanie lepszych warunków dla Stanów Zjednoczonych i zlikwidowanie takiego systemu, jaki istniał wcześniej. No to mamy te słynne przemówienia z Davos z zeszłego roku, kiedy prezydenci USA i Chin mówili odmienne rzeczy, tak? Czyli Chiny były za zachowaniem tego systemu, który im służył właściwie w ostatnich 30 latach, a Amerykanie za tym, żeby ten system zmienić. I kiedy dochodzi do tej zmiany, no to paradoksalnie widzimy wojnę między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, więc przestaje istnieć ten świat atlantycki, czy został postawiony pod dużym znakiem zapytania ten świat atlantycki, który znamy, który też Polskę doprowadził do sukcesu w ostatnich 30 latach, gdzie mieliśmy i dobre relacje z Unią Europejską i ze Stanami Zjednoczonymi jednocześnie. Natomiast dzisiaj wygląda na to, że będzie to dosyć trudne. Tu polecam dosyć ciekawy tekst Marcina Kędzierskiego, Instytutu Jagiellońskiego, bardzo, bardzo dobry tekst, taki pisany zupełnie na poważnie o problemach Unii Europejskiej, tak, o tym, że o problemach, które są we Włoszech obecnie i o tym właśnie kryzysie w tych relacjach atlantyckich. On tam optuje za tym, że w interesie Polski byłaby próba utrzymania tego konsensusu atlantyckiego, jakbyśmy to powiedzieli. No ale to, natomiast same Chiny, jak już pan pytano, to jakoś paradoksalnie pozostają z boku. No, mieliśmy taką sprawę głośną firmy, która też tutaj niedaleko ma siedzibę w Polsce. Co prawda nie przez ścianę, tak jak jeden chiński bank przez ścianę z radiem wnet. I ta firma została zablokowana w Stanach Zjednoczonych, zapłaciła jakąś horrendalną karę 1 miliarda, chyba tutaj się już nie pomylę, jeśli chodzi o zera, 1 miliarda dolarów, teraz jeszcze dopłaci chyba kilkaset milionów, tam musiano zwolnić 4 menadżerów. Zabroniono zakupywanie komponentów wyprodukowanych w Ameryce. Przyszłość tej firmy stanęła pod znakiem zapytania, tej chińskiej firmy. No ale teraz trwają jakieś rozmowy, żeby z powrotem rozpoczęli operację w Stanach Zjednoczonych za jakąś tam dodatkową opłatą. Więc oczywiście przybiera to czasem.
Ale nie ma takiego ruchu, że wielkie korporacje amerykańskie wyprowadzają się z Chin i przenoszą produkcję do Stanów Zjednoczonych.
Taka jest idea i taki jest zamysł Donalda Trumpa. Zobaczymy, jakich użyje instrumentów, aby tak się stało. Pamiętajmy o tym, ja spotykam wielu ludzi ze Stanów, zupełnie inaczej myślą ludzie w Kalifornii i zupełnie inaczej w Waszyngtonie, tak? Kalifornia i ta pacyficzna część Stanów Zjednoczonych ma już bardzo silne relacje od kilkudziesięciu lat tak naprawdę z Tajwanem, Japonią, azjatyckimi tygrysami i z Chinami, tak? Nie wiem, w jaki sposób i jakich instrumentów będzie można użyć, żeby ten biznes wrócił do Stanów, ale zobaczymy. No to jest to, co robi Donald Trump, jeśli mu się uda, zostanie wielkim, wielkim bohaterem, który zatrzyma te procesy, które w pewnym momencie rzeczywiście zaczęły na niekorzyść Ameryki działać.
A czy jest prawdą, że Chińczycy szukają parytetu złota dla swojej waluty?
No trudno mi się na ten temat wypowiadać, bo są różne koncepcje. Natomiast myślę, że nie wiem, zachowują jakiś taki duży spokój i są przekonani o tym, że ta strategia pasa i szlaku, tak, czyli wychodzenia na zewnątrz i wylewania się ze swoimi asetami, tak, ze swoim kapitałem, ze swoimi surowcami, z nadwyżką właśnie produkcyjną, to jest to, co muszą robić i to robią na kontynencie euroazjatyckim, nawet afrykańskim, czy także coraz częściej w Ameryce Łacińskiej, więc no myślę, że ta strategia jest zdefiniowana i od tego nie będzie odejścia, więc będzie wylewanie się Chin na cały świat.
Drogą lądową, bo jak powiedział Jacek Bartosiak, na morzu Stany Zjednoczone nadal mają wielką przewagę.
Tak, no co prawda to jest pas i szlak, czyli mówimy o drodze lądowej i morskiej, ale rzeczywiście jeśli chodzi o morze, no to jest po drodze jest Morze Południowochińskie, jest Cieśnina Malaka i jest ta zdecydowana przewaga Stanów Zjednoczonych na morzach, ale jeżeli spojrzymy na mapę świata, jeżeli uda się w następnych kilkudziesięciu latach zbudować te korytarze lądowe, no to właściwie będą w stanie one objąć zarówno myślę, no całą Europę, Azję i do tego jeszcze może w jakimś stopniu Afrykę. Więc to jest i tak większość PKB i większość populacji ludzkiej zamieszkuje te tereny. No ale zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Natomiast co do tego, przynajmniej olbrzymia różnica między Chinami a Europą jest taka, że w Chinach strategia jest jasna, wizja jest jasna i wiemy, co robimy przez następne kilkadziesiąt lat. Wychodzimy w świat. Tak?
A czy jest jeszcze na przykład szansa, żeby Europa, Unia Europejska też weszła w stan wojny handlowej z Chinami? Czy mogłaby taką wojnę wygrać?
To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy najgorsze będzie, jeżeli nie wejdzie, czy wejdzie w stan wojny z USA, a nie z Chinami. Znaczy totalnie wtedy zmieni się sytuacja. Będziemy mieli Europę pacyficzną, tak? Może w ogóle dojść do paradoksalnej sytuacji, że będziemy mieli i Stany pacyficzne, tak? I Europę pacyficzną. Nie będzie Atlantyku, ale to jeszcze zobaczymy. Czy Europa... No trwają oczywiście takie rozmowy, ale wydaje mi się, że Stany mają dużo większe szanse na jakieś dolegliwe działania niż Unia Europejska. To wynika z wielu powodów i jest uderzająca rzeczywiście różnica, jeżeli patrzy się na to, jak wygląda taka dyskusja w Europie, bo Europa zajmuje się sama sobą, tak? I to jest też tak, że w tym tekście Marcina Kędzierskiego właśnie napisane, że są problemy południa i tak naprawdę też tą Europą środkowo-wschodnią i Wiktorem Orbanem i Polską, to też nikt tak się na tę sprawę za bardzo nie zajmuje. To nie jest tak, że to my powodujemy ten kryzys, jak się w Polsce usiłuje to przedstawiać, że to Polska i Węgry tworzą ten kryzys, bo kryzys tworzą problemy krajów południa. I ponieważ Europa ma własne problemy i o nich rozmawia i sama sobą się zajmuje, to w takim starciu z Chinami obawiam się, że za chwilę znajdzie się grupa państw, która będzie chciała otwarcia na Chiny, tak? Będzie potrzebowała chińskiego wsparcia, pożyczek, jakichś inwestycji, więc nie będzie prawdopodobnie konsensusu, co jest możliwe w takich krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie jest po prostu jeden ośrodek decyzyjny, aczkolwiek tam w Waszyngtonie, no też jest dosyć ostra walka pomiędzy różnymi nie tyle krajami, co frakcjami, tak? No ale myślę, że dużą słabością Unii Europejskiej jest to, że jest to 27 czy 28 krajów, które praktycznie bardzo trudno będzie wypracować jakieś wspólne stanowisko. Jedni będą, żeby zamykać się na Chiny, drudzy będą chcieli otwarcia, trzeci jeszcze jakąś inną będą mieli propozycję.
A miał pan okazję porozmawiać Czy w ogóle można szczerze z Chińczykiem porozmawiać?
No, nie, to zależy, no myślę, że tak, no są takie szczere rozmowy, natomiast pamiętajmy, że...
Bo jak wygląda szczera Polaków rozmowa, wiemy, a jak szczera Chińczyków rozmowa wygląda?
No tak, ale to szczere rozmowy są z przyjaciółmi, tak, szczere rozmowy są w ramach rodziny, szczere rozmowy są z bliskimi ludźmi, natomiast my w Polsce szukamy, nie wiem, przyjaźni czy miłości w polityce międzynarodowej. To trzeba wyraźnie odróżnić te sprawy, bo potem dochodzi do rozczarowań, bo myślimy, że ktoś tam jest naszym przyjacielem, potem okazuje się, że on już nie jest naszym przyjacielem, że nas zdradził, więc proszę Państwa, no nie szukajmy, nie. Bo jak Brytyjczycy, nie szukajmy, bo to jest chyba brytyjskie powiedzenie, nie szukajmy w polityce przyjaciół, tylko partnerów i partnerów do interesów. Ja myślę, że partnerzy są trudni, trudno z nimi jest osiągać konsensus, ale można wypracować konsensus, czy takie win-win. Natomiast jeżeli myślimy o tym, żeby się zakochać, czy myślimy o przyjaźniach, no to mam wielu przyjaciół chińskich, ale nie są to ludzie tam z kręgu, powiedzmy, biznesowego, czy polityki międzynarodowej. Teraz jest wielu partnerów i z czasem to się też przeradza w przyjaźnie, ale tu, no...
Z czasem, po 5000 lat na przykład.
Szybciej i trochę w innych kontekstach i w innych sytuacjach.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Radosław Pyfel, członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, był gościem poranka Wnet. Wnet pan gdzieś pewno jedzie.
Wnet jedziemy do Indii, bardzo silna i mocna delegacja Polski, gdzie będziemy uczestniczyli w takim dorocznym spotkaniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych w Indiach. Przyznano nam tam bardzo wysoką rangę, myślę, że kraju z pierwszej dziesiątki banku. To jest duży, olbrzymi sukces Polski. No i myślę, że będzie o tym głośno, więc będziemy informować. Mumbai, Indie także bardzo ważny kraj dzisiaj we współczesnym świecie.
Tam też jest ciepło. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku Wnet.